Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Początek listopada to wyjątkowy czas w naszym społeczeństwie, czas pamięci o tych, których już wśród nas nie ma. Dziś porozmawiamy o miejscach i ludziach, którzy pamiętają i starają się też zachować tę pamięć dla potomnych. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś moimi gośćmi są wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Rubież, pan Lech Marek.
Dzień dobry, witam.
I pan Krzysztof Łobacz, członek zarządu stowarzyszenia.
Witam serdecznie.
Rubież to jedna z najstarszych organizacji charytatywnych pomagających Polakom z dawnych kresów wschodnich, ale jeździcie tam również na przełomie października i listopada, bo to taki wyjątkowy czas, kiedy odwiedzamy cmentarze.
Tak, to już u nas tradycja. No, mamy już prawie 25 lat, można powiedzieć, jesteśmy daleko pełnoletni, ale o tej tradycji pamiętamy i wydarzeń takich ostatnich to 21 października byliśmy tradycyjnie w Kaletach, to taka mała wioseczka między granicami polską i litewską na północ od Grodna. To wioska, w której przed wojną stacjonował Korpus Ochrony Pogranicza. Tam też w czasie wojny zginęło wielu żołnierzy KOP-u, których no, na miejscu rozstrzeliwali NKWD-ści, którzy tam docierali wraz z wojskami sowieckimi. No to historia. W każdym razie myśmy 20 kilka lat temu tam odbudowali kaplicę, która była przed wojną i przy tej kaplicy jest zbiorowa mogiła tych żołnierzy KOP-u. Tam jest kilkudziesięciu żołnierzy, ponad 30, których ekshumowano z różnych mogił, często w lesie i tam zostali pochowani. I to jest takie nasze miejsce. Od tego zaczęliśmy działalność odbudowy tej kaplicy i w tym roku również byliśmy tam. Oczywiście zapaliliśmy świeczki, złożyliśmy kwiaty na grobie tych żołnierzy i towarzyszyła temu też bardzo miła uroczystość poświęcenia nowego krzyża przy tej kaplicy i przy tej mogile. Wysoki, 6-metrowy krzyż dębowy, stary już po prostu się chylił ku upadkowi, że tak powiem, a nowy został zbudowany. Poświęcenie ksiądz biskup diecezji grodzieńskiej, ksiądz biskup Kaszkiewicz był z nami konsul generalny RP w Grodnie, pan książek. Także no, duża uroczystość i duża nasza delegacja, kilkadziesiąt osób specjalnie pojechaliśmy. To w ramach pamięci o tej zbliżającej się wtedy, a już będącej za nami dacie 1 listopada.
To zatrzymajmy się na moment przy tej pamięci, bo choć o niej właśnie często wspominamy przy okazji 1 listopada, to zastanawiam się, jak często są te groby odwiedzane w ogóle przez Polaków, przez rodziny, przez bliskich.
No jeżeli chodzi o odwiedziny, na przykład w takiej miejscowości małej jak Kalety, tam zostało tylko kilka rodzin. Także to są przeważnie starsi ludzie, którzy są niedołężni, którzy po prostu wymagają pewnej opieki. Dlatego tutaj Rubież stara się po prostu pomagać w miarę możliwości odwiedzać te groby. Ja tutaj dodam jeszcze do tego, co powiedział Leszek, że następnym punktem programu 21 października bieżącego roku delegacja Rubieży była w Sopoćkinach, gdzie złożyła kwiaty na grobie generała Józefa Olszyny Wilczyńskiego, rozstrzelanego przez NKWD-zistów w 1939 roku.
Czyli w tym samym czasie, kiedy obi żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza zginęli, prawda? Natomiast, co jest ważne, my oczywiście nie tylko w Kaletach bywamy na grobach, bywaliśmy już kilkanaście lat temu, opiekowaliśmy się cmentarzami. Na cmentarzu żołnierzy polskich z 1939 roku w Grodnie, w samym Grodnie, to jest spory cmentarz, blisko centrum miasta, na takim pomniku jest duży orzeł metalowy, którego też ufundowała Rubież. Ten orzeł kilkanaście lat temu został tam umocowany. Też bywamy tam i składamy kwiaty regularnie. Opiekowaliśmy się polskimi cmentarzami w okolicach Brześcia, gdzie między innymi na przykład kupowaliśmy no, roślinność, bo były takie zaniedbane, więc staraliśmy się przy remoncie tych cmentarzy jakoś tam upiększyć ich wygląd, upamiętnić. To takie tematy związane właśnie z tą datą, w której teraz jesteśmy. No ale oczywiście Rubież to też ta bieżąca działalność, która od tych 20 paru lat no jakoś tam nam wychodzi chyba, bo wciąż działamy, wciąż mamy przyjaciół.
Ale jeśli od 20 lat tam jeździcie, to pewnie też obserwujecie, co też dzieje się z takimi miejscami pamięci, bo na pewno i wy nie jesteście w stanie być wszędzie i na pewno też wiele z tych miejsc po prostu zaczyna popadać w ruinę czy też w zapomnienie. Czy ten proces jest zauważalny i nieuchronny, czy też może coś w tej kwestii da się zrobić?
Nie, to nie jest nieuchronny proces. Po prostu świadomość ludzka wzrasta i tam, gdzie bywamy, gdzie uczulamy ludzi, gdzie pokazujemy im, w jaki sposób trzeba dbać o pamięć, na Kresach, o ludzi, którzy odeszli, którzy tam mieszkali, którzy się zasłużyli nie tylko wolności, ale także historii Polski. Ci ludzie popierają i w miarę możliwości starają się pomagać i dbać. Wiedzą, że nasza opieka i my staramy się także pomagać w miarę możliwości i finansowo, i rzeczowo, że nie są zostawieni sobie. Po prostu starają się pomagać, kultywować te tradycje i to jest piękne.
Na pewno ubywa ludzi, którzy pamiętają tamte czasy. Tak. Ubywa rodzin, bliskich, tych, którzy tam zostali pochowani. Czy ci, którzy tam mieszkają współcześnie i będą mieszkać przez następne pokolenia, czy oni będą opiekować się tymi miejscami?
Chyba tak. Ja zauważyłem nawet w Kaletach, że tych kilka starszych osób, które zostały, no ma przecież dzieci. Te dzieci wyjechały już przeważnie do Grodna, do innych miast, do pracy, bo tam pracy nie ma. To mała wioseczka na krańcach praktycznie Grodzińszczyzny. Ale odwiedzają, przyjeżdżają, pamiętają, są. Byli też z nami tego 21 października. W ogóle powiem tak, jest również z Polski taki ruch. No nie my jedyni tam działamy. Tam działa wiele organizacji społecznych, wiele grup, wiele takich organizacji, które gromadzą potomków Kresowian, którzy wyjechali do Polski. W Lidzie jest bardzo silna taka grupa. W Wołkowysku, w innych miastach są. I oni również jakby opiekują się wspólnie z Polakami tam mieszkającymi tymi cmentarzami. Wiele cmentarzy jest remontowanych. Spore na to pieniądze są i z Polski również. I to miło widzieć. Bo na przykład stary cmentarz katolicki w Grodnie, przepiękny, tam gdzie jest grupa Lizy Orzeszkowej na samym początku, gdzie praktycznie wszystkie polskie delegacje się pojawiają, żeby złożyć kwiaty na grobie pani Elizy. Jest całkiem ładnie odremontowany. On był bardzo zniszczony w czasach sowieckich, bo nikt się tym nie zajmował. Teraz wygląda to nieźle. Wycięto stare, bardzo stare drzewa, które już się przewracały i niszczyły nagrobki. Także widać jakiś postęp, widać, że coś dobrego się dzieje w tej dziedzinie.
A jak wyglądają relacje z lokalnymi władzami? Czy one są przychylne tego typu działaniom?
Lokalne władze starają się nam pomagać. Po prostu rozumieją potrzebę pomocy i rozumieją potrzebę kultywowania tradycji. Oczywiście w miarę możliwości, ale raczej nie stwarzają przeszkód, co już jest bardzo ważne w naszej działalności, a starają się pomóc. Po prostu wiedzą, że nawet z punktu historycznego przyjadą ludzie, może potomkowie tych rodzin, którzy zostali wysiedleni, odwiedzą te groby, zapamiętają, przekażą dawnym pokoleniom. Także władze starają się w miarę możliwości pomagać.
Poza tym no myślę, że przedstawiciele władz miejscowych, szczególnie tych władz miejskich, prawda, czy lokalnych, orientują się, że my też pomagamy im jakoś porządkować tą infrastrukturę. Ja nie mówię tu o cmentarzach, bo cmentarze to jedno. No ale jeśli przyjeżdżają turyści, dobrze, żeby poszli na cmentarz, prawda, uporządkowany, a nie zniszczony. Ale my też działamy w jakiś sposób, tworząc tą infrastrukturę, bo tu trzeba się pochwalić. Parę miesięcy temu udało się oddać do użytku taki obiekt, no hasłowo klasztor w Nowogródku, ale to jest obiekt hotelowo-konferencyjny. To jest własność diecezji grodzieńskiej, ale również dzięki pomocy wspaniałych ludzi, sponsorów, biznesmenów, bardzo wielu z Podlasia, tu zawsze należy im się ogromne podziękowanie za wielkie serce, również prowadziło tą odbudowę. Zaczęli kawalerowie maltańscy z Niemiec, zrobili tylko ściany, a myśmy dokończyli, więc całe wyposażenie. W tej chwili jest to po prostu hotel na kilkadziesiąt miejsc, sale konferencyjne, rekolekcyjne również dla wiernych z diecezji, ale przede wszystkim ten hotel, gdzie w Nowogródku, który jest trasą mickiewiczowską, przecież leży na trasie mickiewiczowskiej, więc masę wycieczek z Polski. Nie było gdzie praktycznie nocować. Mało miejsc noclegowych. W tej chwili jest gdzie za bardzo rozsądne pieniądze, więc daliśmy wędkę, można powiedzieć, bo również jakby ten obiekt na siebie zarabia, nikt do tego nie dokłada. Samo centrum miasteczka, no wyszło chyba nieźle, bo bardzo ładnie to wygląda. No a również 21 byliśmy w Grodnie w kolejnym obiekcie, który postanowiliśmy no, pomóc odbudować, a więc tworzymy tą infrastrukturę. Krzysiu, może powiedz kilka słów.
No tutaj właśnie zajęliśmy się odbudową i renowacją klasztoru Brygidek w Grodnie. To jest wczesnobarokowa budowla z przełomu XVII wieku. Coś wspaniałego. Takich budowli już na Białorusi nie ma praktycznie. W samym centrum miasta ona się znajduje przy samej kurii grodzieńskiej. Z historycznego punktu widzenia założycielem i fundatorem był Krzysztof Wiesiołowski, wielki marszałek litewski. I klasztor jest ogromny. Ma trzy skrzydła i dwa piętra.
Mury proszę półtora sobie wyobrazić, metrowe, bo tak się wtedy budowało.
Półtora solidne metrowe mury spalonej cegły. To nawet działa na wyobraźnię.
Podjęliście się próby
no, ogromnego dzieła, z tym, że tak? Oczywiście, żeby to było jasne, to nie Rubiesz jako sama Rubiesz odbudowuje, bo nie jesteśmy takimi milionerami, to na przykład odbudowa tego obiektu zabytkowego, a więc jeszcze kwestia zasad, prawda, konserwatora zabytków i tak dalej. I przebudowa generalna to jest kilkadziesiąt milionów złotych. Tutaj liczymy również na dotacje, jest taki fundusz w Polsce z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ochronę polskich zabytków poza granicami. Miejmy nadzieję, że uda się zdobyć. Na razie trochę pieniędzy jest, prace tam się rozkręciły. Tam w czasach sowieckich był szpital psychiatryczny, bo oczywiście kościołowi to zabrano. No a potem jak już Związek Sowiecki odszedł w niepamięć, to oddano to kościołowi, no, ale w stanie, powiedzmy sobie, nie za porządnym. To znaczy to było solidnie zniszczone i wymaga rzeczywiście odbudowy. Już dużo zrobiono, bardzo dużo zrobiono. Na podwórku jest tak zwany lamus, to stary spichlerz, XVI-wieczny obiekt, też bardzo bez jednego gwoździa zbudowany. To obiekt pierwszej klasy, jeśli chodzi o zabytki. Ten już został uratowany. Tam będzie takie muzeum diecezjalne, ale nie tylko, powiedzmy sobie, diecezji, ale też o historii Grodna i tak dalej. No ale sam obiekt jest potężny i tu jest masa pracy przez wiele, wiele lat. Podjęliśmy się pomocy, no coś tam już się dzieje, coś robimy. Mieliśmy okazję zwiedzić właśnie ten obiekt. Też będzie to centrum takie hotelowo-konferencyjne, również dla celów kościoła oczywiście i również będzie to oddane diecezji grodzieńskiej.
Czyli podobna funkcja jak w Nowogródku. Przypadku...
Tak, no jakiś taki wzór powstał. Po tym Nowogródku widać, że zauważono, że to ma sens, bo to mówię, dawać wędkę, to musi na siebie zarabiać. A przecież takie masy turystów z Polski, masę w tej chwili, kiedy od roku ponad chyba jest ruch bezwizowy do Grodna i ten ruch bezwizowy będzie się podobno rozszerzał, bo nawet mają być otwarte bezwizowe loty na lotnisko pod Grodnem, które tam prawie niewykorzystane stoi, z Warszawy, czarterowe. 40 minut siada się z Warszawy, jest się praktycznie prawie pod Grodnem i jest się w Grodnie, jeżeli nie trzeba wiz, więc no, jest to właśnie budowanie tej infrastruktury, która służy i nam, Polakom, którzy tam przyjeżdżamy, bo Grodno i Grodzieńszczyzna to jest przecież takie miejsce, gdzie ja myślę, że bardzo wielu Polaków chciałoby, jeśli tam nie było, jeszcze przyjechać, przepiękne, przewspaniałe, stare polskie w tradycji miasto. No i będzie więcej miejsc hotelowych, zawsze ich brakuje, powiedzmy sobie. Także no, to jest takie nasze dzieło ogromne. No, potrwa jeszcze trochę, zanim to się, daj Boże, uda skończyć.
Jakiś horyzont czasowy. Jeżeli mogę się jeszcze wtrącić, to dodam do tego, co Leszek powiedział, że w klasztorze zaprojektowane są pokoje dla turystów, będzie stołówka, kawiarnia i sala interaktywna na 100 osób. Także proszę sobie wyobrazić ogrom tego przedsięwzięcia.
No myśmy tam chodzili, rzeczywiście w tej chwili wszystko jest porozkopywane, bo tam trzeba robić ogrzewanie podłogowe, bo to jest zabytek, nie można wieszać żadnych kaloryferów. No takie szczegóły, ale ogromna praca rzeczywiście.
A jakiś czasokres jest określony, kiedy to może przynajmniej tak...
Na pewno lata. Mhm. Trudno powiedzieć kiedy, bo wszystko zależy od pieniędzy i od tego, ile ich będzie, bo jeżeli będą pieniądze, to będzie dużo szybciej. No.
Czyli będzie to proces polegający na zdobywaniu środków i krok po kroku modernizowanie, odbudowywanie.
A środki są konieczne, niestety, no duże środki na to.
Kiedy spotykamy się w naszym studiu, to często mówicie panowie o tym ruchu turystycznym. Patrząc na niego również w kontekście przełomu października i listopada, kiedy odwiedzamy groby bliskich, mam wrażenie, że pewnie naszych słuchaczy często dziwi to określenie, że tak wielu Polaków jeździ właśnie tam na wschód.
No wydaje mi się, że troszkę to jakby te ścieżki się przetarły. Bardzo wiele, wiele lat tu dominowała polityka nad jakimś realizmem. To znaczy, że różne na temat Białorusi były takie czy inne komunikaty. Rubiesz się nie bawi w żadną politykę. Rubiesz po prostu działa. My jesteśmy organizacją charytatywną. Nie dzielimy ludzi według polityki. Jesteśmy apolityczni. Po prostu staramy się coś robić. Praca u podstaw taka, prawda, organiczna, jak to się kiedyś mówiło. I to nam bardzo dobrze wychodzi. I może dlatego jakoś tak widzimy, że niezależnie od jakichś tam takich czy innych politycznych prądów, nurtów, jednak ten kraj, nasz sąsiedni, tutaj nasz sąsiad najbliższy się otwiera wyraźnie i otwiera się na ten taki prosty ruch turystyczny. No, likwiduje się pomalutku te bariery takie formalne, bo to były problem wiz, prawda, kosztów i tam załatwianie tych papierów. Teraz to jest o wiele prostsze, przez internet można to zrobić i po prostu jechać i tam 5 dni w tej chwili bez meldunku być, a wiem, że są takie plany, bo nam mówili nasi przyjaciele z Grodna, że od przyszłego roku nawet 10 dni bez meldowania się, czyli zrobić sobie porządną wycieczkę po Grodnie i po Grodzieńszczyźnie, bo ten teren bez wizy obejmuje jeszcze rejon grodziński, to jest duży teren.
Jakie jeszcze plany na najbliższą przyszłość ma Stowarzyszenie Pomocy Rubież?
No, klasztor Brygidek jest tą no, to długoplanową.
To jest podstawa w tej chwili. Natomiast no, nasza działalność taka, którą prowadzimy tutaj, co jest bardzo ważne, że my nie siedzimy tylko jakby poza granicami naszymi na wschodzie, bo ja chcę powiedzieć, że to nie tylko Białoruś, tam są największe projekty, bo to najbliższy sąsiad. No ale my jesteśmy już na Ukrainie, jesteśmy w Rosji, jesteśmy na Litwie, jesteśmy nawet ostatnio w Gruzji trochę, także dalej sięgamy, jeśli chodzi o pomoc, o działania charytatywne, ale jesteśmy też mocno w Polsce, co warto podkreślić. I tutaj jest kwestia sprzętu medycznego, który ściągamy z Niemiec. Tego sprzętu rzeczywiście dużo już ściągnęliśmy do szpitali w województwie podlaskim, tylko powiem, że ponad 600 łóżek i cały czas ten sprzęt do nas dociera. Pomagają nam organizacje z Niemiec charytatywne. No tutaj mamy takiego przyjaciela, który właśnie tę organizację prezentuje, pan Günther Kirschbaum, który regularnie do nas przyjeżdża, przywozi nam różne rzeczy. Zresztą nie tylko on, bo często z innymi osobami, ale najważniejsze, że ten sprzęt dociera. No myśmy zaopatrzyli wiele szpitali i tutaj w Białymstoku do wojewódzkiego sporo trafiło. Bardzo dużo do Choroszczy, łóżek, sprzętu szpitalnego.
A od ilu lat trwa ta współpraca?
No to już będzie chyba około 10 lat, tak jakby obliczyć. I tak regularnie, sukcesywnie, jak się coś udaje zdobyć. No w Niemczech to nie jest tak, że to dają na sam uśmiech. Trzeba mieć dobre układy, kontakty.
A liczycie na to, że będzie to współpraca, która będzie trwała?
Trwa. Cały czas trwa. No niedawno przecież mieliśmy transport.
Tak, niedawno mieliśmy transport chodzików, łóżek sanitarnych, wózków. No i jeśli chodzi o to, to są rzeczy naprawdę nowe.
Prawie nowe.
Prawie no, używane, nieużywane, ale w stosunku do rzeczy. Podzieliliśmy się z hospicjum, z którym się przyjaźnimy i współpracujemy.
Hospicjum Domu Paczności Bożej.
Tak, doktora Borowskiego. I cały czas liczymy jeszcze na to, że...
No sprzętem, który ściągnęliśmy przez te lata, jest też w wielu szpitalach powiatowych, tutaj w okolicy, można by wymieniać, ale wiele otrzymało. Szczególnie te szpitale, które są w trudniejszej sytuacji. Więc to już jest jakieś osiągnięcie. No, otworzyliśmy parę lat temu oddział opiekuńczo-leczniczy. Myśmy pomagali w wyposażeniu. Otworzył szpital wojewódzki w tym czasie, bo to należy do szpitala wojewódzkiego, to przy ulicy Wołodyjowskiego w Białymstoku. No ale no... Chwaląc się, bo nie powiem nie chwaląc się, to żeśmy wyposażyli praktycznie cały ten oddział i w łóżka, i w szafki, i sprzęt bardzo porządny, bo łóżka sterowane elektrycznie i tak dalej. Ten sprzęt wciąż dociera w mniejszej lub większej ilości, zależnie od tego, jak nasi przyjaciele w Niemczech są w stanie to zdobyć i cały czas to jakoś tam rozdajemy potrzebującym placówkom służby zdrowia.
To szpitale się do was zwracają o taką pomoc, czy wy wyszukujecie?
No nie, szpitale się zwracają i to więcej się zwraca, niż my możemy pomóc bardzo często. Myśmy już bardzo wielu, jak powiedziałem, pomogli tym powiatowym, natomiast no nie zawsze wszystkich możemy zaopatrzyć, bo my no nie jesteśmy hurtownią sprzętu medycznego, tym bardziej, że wszystko to otrzymujemy za darmo i oczywiście rozdajemy za darmo. Za to w tym nie ma żadnych pieniędzy, żeby to było jasne. My na tym nic nie zarabiamy. Co dostajemy, to oddajemy. Zresztą taka jest zasada działania Rubieży, że my nie jesteśmy organizacją komercyjną, nie prowadzimy działalności jakiejś tam biznesowej. Nie ma u nas pensji, jak ja zawsze mówię, sekretarek i palm i gabinetów. Po prostu jesteśmy społecznikami. Każdy ma swój zawód, każdy się z czegoś utrzymuje, a to jest... No, powiem nieskromnie, taka misja, poczucie misji pewnej.
Ilu takich misjonarzy, jeśli tak to mogę nazwać, macie w stowarzyszeniu?
Na chwilę obecną jest około 32 osób. Bardzo dużo ludzi się wykruszyło.
No niestety też w sposób naturalny przez te 20 lat odeszli od nas. Ostatnio, parę tygodni temu, pochowaliśmy też kolegę, który był naszym przez wiele lat magazynierem, starszy pan. No niestety, tak to jest. Pokolenia się zmieniają, ale przychodzą nowi.
No starzejemy się wszyscy, ale ciągle w sercach mamy tą radość, to poczucie pasji, pomocy dla innych. No i chcemy być zapamiętani jako stowarzyszenie, że jednak jakiś ślad zostawiliśmy swojej działalności na dawnych, pięknych polskich ziemiach kresowych.
I nie tylko, bo i tutaj na Podlasiu.
Bardzo panu dziękuję za wizytę w naszym studiu. Przypomnę, dziś moimi gośćmi byli wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Rubież Lech Marek i Krzysztof Łobacz, członek zarządu stowarzyszenia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.